Wydarzenie miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
104 lata temu, 27 grudnia 1918 roku, zaczęło się Powstanie Wielkopolskie. I właśnie to zwycięskie powstanie, które pozwoliło na przyłączenie Wielkopolski do macierzy, do odrodzonej II Rzeczpospolitej, będzie tematem miesiąca grudnia. Listopada 1918 roku kończy się pierwsza wojna światowa. To jest również ten dzień, kiedy w Polsce świętujemy odzyskanie niepodległości. Ale ta Polska, którą rządził Józef Piłsudski 11, 12 czy 13 listopada, obejmowała niewielką część ziem polskich. To były tylko ziemie zaboru rosyjskiego i to też głównie ta ich część, która stanowiła kiedyś Królestwo Polskie oraz zachodnia część Galicji. Zabór pruski w dalszym ciągu pozostał pod panowaniem niemieckim. Trzeba pamiętać o tym, że inny jest koniec II wojny światowej, inny jest koniec I wojny światowej. Kiedy kończy się II wojna światowa, miasta niemieckie leżą w gruzach, armia niemieckiej skapitulowała i wszędzie są wojska alianckie. Nikt nie miał wątpliwości, że Niemcy są pokonane. Kiedy kończy się pierwsza wojna światowa, żaden żołnierz aliancki nie przebywa na terytorium niemieckim. Jest ciągle silna armia niemiecka. Jest ciągle sprawne państwo niemieckie. Polacy w zaborze pruskim widzą, że niedaleko rodzi się wolna Polska, ale oni sami wolni nie są. Oni w dalszym ciągu są pod panowaniem niemieckim. O przyszłości tych ziem miała rozstrzygnąć konferencja pokojowa. 11 listopada mamy zawieszenie broni, podpisany rozejm, który kończy działania wojenne. Natomiast kwestia pokoju, kwestia granic ma być rozstrzygnięta przez konferencję pokojową i rzeczywiście w roku następnym w Paryżu taka konferencja pokojowa się odbędzie, a jej wynikiem będzie podpisany w czerwcu roku 1919 traktat wersalski oraz inne traktaty z innymi państwami centralnymi. Niemcy przegrały wojnę. Niemcy również doświadczają wówczas rewolucji. Również na terenie Wielkopolski. Powstają takie rewolucyjne rady robotniczo-żołnierskie. Początkowo w tych radach dominują Niemcy. Jednak szybko Polacy rozpoczęli proces polonizacji tych rad. A dzięki temu zaczęli zwiększać swój wpływ na to, co się dzieje w Wielkopolsce właśnie na tym poziomie władzy lokalnej. Tworzą się również rady chłopskie. Te rady chłopskie nie uzyskały co prawda wpływu na politykę czy administrację, natomiast później w czasie Powstania Wielkopolskiego odegrają dużą rolę, służąc pomocą aprowizacyjną dla powstańczej armii. Innym istotnym elementem struktury politycznej Polaków zaboru pruskiego były powstające komitety obywatelskie. Dominowała w nich narodowa demokracja, która dominowała politycznie w zaborze pruskim. I oto 10 listopada 1918 roku podczas wiecu Narodowego Stronnictwa Robotniczego ujawniono istnienie komitetu, który przekształcił się następnie w Radę Ludową. Następnego dnia działacze Centralnego Komitetu Obywatelskiego dokonali wyboru komisariatu Naczelnej Rady Ludowej. Ta Naczelna Rada Ludowa została uznana przez rząd Rzeszy za reprezentanta interesów polskich w Wielkopolsce. Ta Naczelna Rada Ludowa była takim przedstawicielstwem wszystkich Polaków żyjących pod panowaniem pruskim. Polacy postanowili czekać na decyzję konferencji pokojowej. Byli przekonani, że konferencja musi przyznać tej rodzącej się Polsce ziemię zaboru pruskiego, w tym Wielkopolskę, ale przezorni Wielkopolanie tworzyli również własne struktury zbrojne. Koncepcja była taka: czekamy na decyzję wielkich mocarstw, jesteśmy przekonani, że ona będzie dla nas pozytywna, ale gdyby było inaczej, gdyby ta decyzja była negatywna, szykujemy się do walki zbrojnej. Jak nie będzie innego wyjścia, wywołamy powstanie, będziemy z bronią w ręku walczyć o to, aby Wielkopolska stała się częścią odrodzonej Rzeczpospolitej. Powstają więc oddziały, które tworzy Komenda Straży Obywatelskiej. Działa również w Wielkopolsce Polska Organizacja Wojskowa. Jak się szacuje, jesienią 1918 roku Polacy dysponowali oddziałami liczącymi około 4000 ochotników. Ludzie odpowiedzialni za te przygotowania zbrojne uważali, że taka gotowość do powstania zostanie osiągnięta w roku następnym, w roku 1919. W grudniu 1918 roku sytuacja w zaborze pruskim ulega zaognieniu. Niemcy formują własną formację ochotnicze Grenzschutz i Heimatschutz. Tych oddziałów ochotniczych, tej siły niemieckiej jest coraz więcej. Polacy zwołują Sejm Dzielnicowy, który obraduje w Poznaniu w dniach od 3 do 5 grudnia. Ten Sejm Dzielnicowy zatwierdza Naczelną Radę Ludową jako reprezentanta interesów polskich na ziemiach zaboru pruskiego. W skład tej Naczelnej Rady Ludowej wchodzili m.in. Władysław Sejda, ksiądz Stanisław Adamski czy Wojciech Korfanty, późniejszy przywódca powstania śląskiego. 26 grudnia 1918 roku przybył do Poznania Ignacy Jan Paderewski. Ignacy Jan Paderewski był wybitnym pianistą, kompozytorem. Był człowiekiem, który w czasie I wojny światowej prowadził taką kampanię w Stanach Zjednoczonych na rzecz sprawy polskiej. Dawał koncerty, wygłaszał przemówienia, spotykał się z politykami, w tym z samym prezydentem Stanów Zjednoczonych, Wilsonem. W dużej mierze to dzięki niemu, kiedy prezydent Wilson mówił o warunkach sprawiedliwego pokoju w Europie, umieścił tam punkt o wolnej Polsce z dostępem do morza. I teraz, kiedy kończy się I wojna światowa, Paderewski wsiada na statek i płynie do Polski. 25 grudnia przybył do Poznania. Tam witał go m.in. Wojciech Korfanty w imieniu Naczelnej Rady Ludowej. Paderewski z Gdańska udał się do Poznania. Niemcy próbowali go zatrzymać, nie dopuścić, aby do Poznania przyjechał, ale towarzyszący mu pułkownik aliancki wymusił na Niemcach przepuszczenie pociągu z Paderewskim. I tak jak już mówiłem, 26 grudnia Paderewski przybył do Poznania. Olbrzymi entuzjazm ludności polskiej. Paderewski już za życia był człowiekiem powszechnie szanowanym, był takim bohaterem narodowym, był też wielkim dobroczyńcą. Olbrzymią ilość swoich prywatnych pieniędzy przeznaczał na działalność dobroczynną i narodową. To on ufundował słynny pomnik grunwaldzki w Krakowie, tak, który postawiono w 1910 roku. Więc dla Polaków to jest wielkie święto. Manifestacje ku czci Paderewskiego, Polacy wieszają polskie flagi. To nie podoba się Niemcom. Tym bardziej, że do Poznania wracają niemieccy żołnierze z frontu francuskiego. Dzień później, 27 grudnia, niemieckie bojówki zaczęły zrywać polskie flagi i symbole narodowe. Polacy odpowiadają manifestacją, dochodzi do pierwszych strzałów, dochodzi do walk ulicznych i tak spontanicznie wybucha powstanie wielkopolskie. Nikt go w tym momencie nie planował. Wybuchło spontanicznie jako protest przeciwko przemocy Niemców stosowanej w stosunku do ludności polskiej 27 grudnia 1918 roku. W Poznaniu pierwszym poległym był Franciszek Ratajczak. Ale jak powszechnie uważają historycy, pierwsza ofiara powstania wielkopolskiego to Jan Mertka, ochotnik z Przygodzic, który służył w formującym się w Kaliszu pierwszym batalionie pogranicznym. I 27 grudnia o godzinie 11.30, czyli wcześniej, zanim doszło do walk w Poznaniu, przy granicy polsko-niemieckiej, koło wsi Boczku, został przez Niemców raniony i wkrótce potem umarł. Pochowany jest na cmentarzu w Ostrowie Wielkopolskim. I właśnie Jan Mertka jest uważany za pierwszą ofiarę powstania wielkopolskiego. I właśnie w polskalickim Boczkowie jest obelisk, który przypomina to wydarzenie. Powstanie wybuchło spontanicznie. I takim zapomnianym bohaterem Powstania Wielkopolskiego, człowiekiem, który spowodował, że powstanie rozprzestrzeniło się na całą Wielkopolskę, był Mieczysław Sylwester Paluch. To on bowiem 27 grudnia dał sygnał działaczom polskim na prowincji, że mają natychmiast podjąć walkę z Niemcami, że mają natychmiast zacząć rozbrajać niemieckich żołnierzy i przejmować władzę na terenie Wielkopolski. I w dużej mierze to Mieczysław Paluch zadecydował o tym, że Powstanie Wielkopolskie rozprzestrzeniło się na całą Wielkopolskę i stało się później Powstaniem Zwycięskim. Walki o Poznań trwały 3 dni, zakończyły się pełnym polskim sukcesem. Taką niezwykłą zdobyczą było zdobycie niemieckich samolotów na lotnisku Ławica. Udało się tam zdobyć 70 niemieckich samolotów. 50 samolotów było gotowych do startu. Znaleziono również zapas bomb do tych samolotów. Szacuje się, że wartość tych samolotów, że wartość sprzętu lotniczego, który udało się przejąć, to około 160 milionów marek polskich. Niektórzy mówią, że to najcenniejszy łup wojenny zdobyty do tej pory w historii Polski. Te samoloty zostały bardzo szybko wykorzystane przez powstańców jeszcze w czasie Powstania Wielkopolskiego. I teraz poznaniacy, mieszkańcy Pleszewa, mieszkańcy Ostrowa zrywają się do walki o niepodległość, a Polska nie może bezpośrednio się w ten konflikt angażować. Dlaczego? Bo nie może sobie pozwolić na wojnę z Niemcami, bo Niemcy mają przecież armię. Polska dopiero tworzy swoją armię. Polska w tym samym czasie walczy o Lwów z Ukraińcami. Polska maszeruje na wschód. Piłsudski nie mógł sobie pozwolić na otwarty konflikt z Niemcami, co nie znaczy, że nie starał się pomóc powstańcom wielkopolskim. Na pomoc powstańcom skierowano pociąg pancerny, który został nazwany Poznańczyk. Na pomoc powstańcom ruszył również batalion pograniczny z Kalisza, a dokładniej ze Szczypiorna pod Kaliszem. To ten, którego żołnierzem był właśnie Jan Mertka. I właśnie ten batalion razem z pociągiem pancernym najpierw zajął pobliskie Skalmierzyce, a potem przyniósł wolność dla Ostrowa Wielkopolskiego. I właśnie powstańcy z Pleszewa, powstańcy z Ostrowa, razem z pociągiem pancernym Poznańczyk, zajęli wkrótce Krotoszyn, opanowując kolejne ważne miasto w tej części Wielkopolski. Piłsudski również skierował na pomoc powstańcom generała Józefa Dowbor-Muśnickiego. Pierwszym dowódcą powstańczych oddziałów był generał Stanisław Taczak, zastąpił go generał Józef Dowbor-Muśnicki. Mniej więcej 2 pierwsze tygodnie powstania, to jest czas, kiedy Polacy atakują, zajmują kolejne miejscowości, udało się opanować większość spornego terenu. 14 stycznia 1919 roku Naczelna Rada Ludowa zaapelowała do Rady Najwyższej Sprzymierzonych w Paryżu. Cytuję. Walka przybiera charakter walki ludowej z wszystkimi okrucieństwami, które z tym są związane. Komisariat nie chce przelewu krwi i dąży do rozejmu na podstawie obecnego status quo z pozostawieniem sprawy całego zaboru konferencji. Przekreślić to, co się stało, jest niepodobieństwem. Koalicja powinna to zrozumieć i wymóc na Niemcach uznanie linii demarkacyjnej. Żądamy, by koalicja przesłała tu wojskową komisję rozjemczą i zmusiła Niemców do rozejmu. Jednocześnie komisariat Naczelnej Rady Ludowej zwrócił się do Komitetu Narodowego Polskiego z postulatem, by alianci narzucili Niemcom zawieszenie broni. Rozwinięto więc akcję dyplomatyczną. Tutaj bardzo aktywny był Roman Dmowski. Udało się również nakłonić do współpracy legendarnego marszałka francuskiego Focha. W tym czasie, kiedy w dalekim Paryżu Polacy podejmują akcję dyplomatyczną, aby zmusić Niemców do przerwania działań wojennych, Niemcy gromadzą siły i podejmują działania ofensywne, chcąc odbić Wielkopolskę. Zacięte walki toczą się również na terenie dzisiejszej diecezji kaliskiej. Nie udało się powstańcom opanować Kępna, zajęto Ostrzeszów i właśnie Niemcy atakują wzgórza ostrzeszowskie, chcąc tutaj wedrzeć się w kierunek właśnie Ostrzeszów czy Ostrów Wielkopolski. To się Niemcom nie udało. Zacięte walki trwały również w rejonie Krotoszyna. Tutaj Niemcom udało się zdobyć z Duny miasteczko leżące na południe od Krotoszyna, ale samego Krotoszyna już Niemcy nie byli w stanie zdobyć. Walki toczyły się również w rejonie Rawicza i na kierunku północnym. Wszędzie na tych kierunkach natarg niemieckich natarcia niemieckie zostały zatrzymane w wielu fragmentach. Tak było na froncie północnym. Udało się nie tylko Niemców zatrzymać, ale również wyprzeć na pozycje wyjściowe. Wspominałem przed chwilą, że w tym czasie, kiedy są niemieckie ofensywy, jest ta intensywna akcja dyplomatyczna, by zmusić Niemców do rozejmu, i ta akcja dyplomatyczna przynosi efekt. 16 lutego 1919 roku w Trewirze przedłużono rozejm na froncie zachodnim i przy tej okazji Niemcy zostali zmuszeni do podpisania zawieszenia broni. Kończy się ta najbardziej heroiczna, zbrojna część powstania wielkopolskiego zawieszeniem broni. Oczywiście, jak to z rozejmami bywa, rozejm był często łamany, dochodziło do starć, ale do takiej pełnoskalowej wojny polsko-niemieckiej w Wielkopolsce nie doszło już później. Na wyzwolonych terenach tworzy się silna armia wielkopolska. Generał Dowbor-Muśnicki zamienia powstańcze oddziały w regularną armię. Ta regularna armia dochodzi do 70 tysięcy żołnierzy. Powstaje również sprawna polska administracja, a decyzje mocarstw odnośnie Wielkopolski są korzystne dla Polski. 28 czerwca 1919 roku Niemcy podpisują traktat wersalski. Na mocy traktatu wersalskiego prawie cała Wielkopolska została włączona w granice Rzeczpospolitej. Wszystkie te ziemie, które opanowali powstańcy, i jeszcze nawet skrawki Wielkopolski, których się nie udało opanować, na przykład Kępno, jak już mówiłem, powstańcy nie opanowali Kępna, a Kępno znalazło się w odrodzonej Rzeczpospolitej, zostało również przyłączone do Polski. Tak więc powstanie wielkopolskie kończy się sukcesem. Udało się, dzięki wysiłkowi powstańców, przyłączyć prawie całą Wielkopolskę, nie licząc drobnych skrawków, do II Rzeczpospolitej. Historyk Janusz Pajewski, zapytano naukę wypływającą z powstania wielkopolskiego, odpowiedział: w czynach, żeby zwyciężać politycznie, trzeba umieć się dobrze organizować, rozumieć chwilę dziejową, która może być pomyślna lub nie, i być konsekwentnym w działaniu. To cechowało powstańców wielkopolskich. Za każde powstanie, za każdą wojnę zapłaciliśmy daninę krwi. To, co wczoraj, dziś, jutro, stanowi całość. I o tym nie zawsze pamiętamy. Zrozumienie przeszłości utrzymuje świadomość narodową i umożliwia walkę o przyszłość.